Cześć! Drodzy fani aktorki, którzy słuchacie mnie mimo tego, że pierwsze 20 odcinków nagrałam mikrofonem o jakości dźwięku porównywalnego do rury od odkurzacza. Jesteście niezwykle uprzejmi, że nie zwracaliście mi na to uwagi. Jeden Damian ze mną walczył, no i wywalczył, więc dzisiaj przykładam usta do jego sprzętu, jakkolwiek to brzmi. Niedawno się zorientowałam, że jakbym potrzebowała innej historii o tym, dlaczego zaczęłam nagrywać podcast, innej niż ta, którą wam opowiedziałam, no to spokojnie mogłabym powiedzieć, że zaczęłam nagrywać podcast, bo praca z głosem, praca samym głosem i obrazowanie historii głosem jest super. Jest super, super, super i nazywa się w moim zawodzie dubbing. Jest też oczywiście lektorka, no ale to innym razem. To, co ja tutaj uprawiam, to się z kolei nazywa gadulstwo. To jest cecha charakterystyczna większości aktorów, ale akurat za to nam nie płacą. Póki co. Dubbing to podkładanie głosu pod postać, rysunkową w przypadku animacji albo wykreowaną przez prawdziwego aktora w przypadku filmu. Wiele filmów familijnych, fabularyzowanych jest dubbingowanych. Czym to się różni od lektora? Otóż włączcie sobie dowolny film w poniedziałek wieczór w TV i się zaraz dowiecie. Lektor to jedna osoba, która czyta całą listę dialogową filmu, najlepiej takim niewybijającym widza głosem z jakąś lekką nutą postaciowania, takie trochę emocji, ale nie za dużo. A dubbing? No, to już jest jazda na całego. Do każdej większej postaci zatrudnia się osobno aktora, który w ojczystym języku podłoży do niej głos. Wiecie, kultowy osioł w Shreku Jerzego Sztura na przykład. Albo idol mojego dzieciństwa. Ja po roku w pracy w teatrze w Warszawie zorientowałam się, że dyrektor, który mnie zatrudnia, to Pumba z Króla Lwa. Wiecie, jak to się człowiekowi w sekundę zmienia? Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia przychodzicie sobie do pracy i nagle orientujecie się, że wasz szef to Pumba z Króla Lwa, no Hakuna Matata. I o ile aktorstwo w teatrze, czy tam na planie filmowym bywa zabawne, o tyle aktorstwo w dubbingu jest po prostu zajebiście śmieszne. Oczywiście, że tam dubbinguje się najczęściej bajki, czy tam animacje dla dzieci, tony seriali, filmów dla młodzieży. Przerzućcie sobie pilotem kanały dla dzieci, ile tam jest bajek i seriali. Wszystko jest zdubbingowane. Do tego kino familijne. I wszystkie te produkcje są zazwyczaj śmieszne, albo są trochę śmieszne, albo są śmieszno-straszne, albo obyczajowo absurdalne, tam nie ma jakiejś wielkiej dramy. Generalnie postaci z bajek i z kina familijnego mają dużo bardziej wyolbrzymione cechy charakterystyczne niż te realistyczne w serialach codziennych. I dlatego my, aktorzy, możemy się w tym studio dubbingowym po prostu całkiem nieźle bawić. Ale zanim zostaniemy osłem ze Shreka, zanim wyrobimy sobie nazwisko w świecie dubbingu i co ciekawe wyrobić sobie aktorskie nazwisko grając w filmach, a wyrobić sobie nazwisko w dubbingu to dwie różne sprawy. Na przykład, proszę bardzo, wiecie kto podkłada głos pod postać Chudego w polskiej wersji Toy Story? No, oczywiście znacie ten głos. Ale jak nazywa się aktor? Ale właśnie. Sprawdźcie to. Więc zanim zostaniemy Chudym z Toy Story czy osłem ze Shreka, to czeka nas długa droga krzyżowa, zwana w naszym zawodzie pieszczotliwie wysiadywanie. Wysiadywanie na korytarzach. Jesteś początkującym aktorem. W teatrze cię nie chcieli, w filmie cię nie zatrudnili, myślisz sobie trudno. Może chociaż w dubbingu. Sprawdzasz w internecie listę wszystkich studiów nagraniowych w Warszawie, które zajmują się dubbingowaniem, wsiadasz w tramwaj i jedziesz z tym koksem. Chodzisz od studia do studia i wysiadujesz na korytarzach przy recepcjach, aż nie złapiesz jakiegoś przechodzącego reżysera i nie rzucisz się na niego z szybkim i jestem aktorem, chcę pracować w dubbingu. Albo aż cię tam panie z recepcji nie wyrzucą za drzwi. Ale to nie jest takie proste oczywiście, no bo to trzeba mieć gadane. Najpierw przy wejściu trzeba przekupić szlugiem pana ochroniarza, żeby cię w ogóle wpuścił do budynku, skoro nie jesteś umówiony. Potem przydaje się bajera na panie w recepcji, a to nie są takie zwykłe sekretary, bo to są całkiem sprytne bestie. One na kilometr wyczuwają świeżaka i zaraz cię tam zaczną przepłaszać jakimś utartym proszę nam wysłać swoje CV na maila, proszę zostawić kontakt, jak będziemy zgrywać nowicjuszy do bazy głosów, na pewno zadzwonimy. W sumie raz do roku przy dobrych wiatrach w takich studiach zgrywa się faktycznie te nowe głosy do bazy, więc jeśli jesteście rentierami albo spadkobiercami Fortuny Radziwiłłów, no to oczywiście możecie ten rok poczekać. A jeśli nie, postanawiacie o siebie zawalczyć. Tym nielicznym, którym uda się przekonać panie sekretary, przysługuje zaszczytne miejsce w poczekalni na kanapie. I teraz znowu schody. No bo tak, trzeba grzecznie czekać, a jak ze studia wychyli się reżyser, no to hop do niego z gadką. Ale skąd wiadomo, że ze studia akurat wyszedł reżyser dubbingu, a nie na przykład aktor, który przed chwilą nagrywał, albo dźwiękowiec, albo montażysta? No właśnie, nie wiadomo. Bo wygooglowanie twarzy reżyserów dubbingu nie jest tak proste jak googlowanie amplua reżyserów filmowych. Dubbingowcy rzadziej pojawiają się na ściankach. Ja na przykład świeżo po studiach aktorskich wybrałam się na wycieczkę do Warszawy z nagranym na płytę CD moim demo głosowym, razem tam z wizytówką ze zdjęciem i kontaktem. No, bardzo byłam z siebie zadowolona, że jestem taka przygotowana. I część płyt CD zostawiłam na różnych recepcjach. Dzisiaj sobie myślę, że przynajmniej połowa z nich to pewnie nawet nie były recepcje studiów nagraniowych, a z kilkoma próbowałam swoich sił, wciskając je z uśmiechem randomowym ludziom wychodzącym ze studia. Zresztą po tamtej akcji wydzwaniał do mnie jakiś śpiewak operowy, który chciał się umówić na kawę i nie miało to nic wspólnego z jakąkolwiek ofertą pracy w dubbingu. No ale dajmy na to, że się Wam poszczęści i ze studia wyjdzie autentyczny reżyser. I teraz co? Podchodzisz i mówisz, że jesteś aktorką? A co to, on nigdy aktorki na oczy nie widział? No, straszna żenada. Ja nie jestem w tym dobra, od razu mi się tam głos ze stresu załamuje, że niepokoję obcego człowieka i zaczynam coś piszczeć, że dzień dobry, jestem aktorką po szkole, zostawiłabym panu numer, jakby pan szukał nowych głosów i z niewiadomych przyczyn, jak tak zagaduję, to nigdy nie dzwonił. Ostatnio mi kolega Michał opowiadał, że też zrobił taką turę po tych wszystkich studiach nagraniowych i po jakimś czasie do niego zadzwonili. Panie Michale, mamy dla pana pracę. Proszę przybywać. Jak on się ucieszył. Ale z tym przybywaniem no to nie było takie proste, bo Michał pracował wtedy na etacie w Teatrze w Zakopanem, a to jest kawał drogi do Warszawy. Do tego był jeszcze w trakcie prób teatralnych, tam zaczął kombinować, myśleć, wymigiwać się z próby następnego dnia. Potrzebne było specjalne pozwolenie dyrektora, afera z przestawianiem próby, no generalnie wielkie halo. Do tego Michał już gorączkowo główkował, jak on pogodzi te dwie prace. Tutaj etat w Zakopanem w teatrze, no ale tam już czeka nowe w Warszawie. W sumie nie zapytał przez telefon, ale pewnie jakiś etat, może pół. Ciepła posadka w dubbingu do emerytury co najmniej. Nocy nie przespał z emocji, o 4:30 wsiadł w samochód i już po 6 godzinach z uszczuplonym portfelem o jakieś 300 za benzynę był na miejscu. Wchodzi sobie do studia, poprawił krawat przy koszuli, gotowy na rozmowę z dyrektorem, na negocjacje. Tam na początku się trochę zmieszał, bo przed studiem czekało 10 innych osób. Nikt go specjalnie nie witał, kawy mu nie proponował. Od tam pani z recepcji zakomunikowała: wszyscy państwo zapraszam do studia numer 2. A że Michał to kulturalny, dobrze wychowany człowiek, to grzecznie udał się z tłumem do studia numer 2. Tam 10 osób stanęło w półokręgu przy jednym mikrofonie. Rozdano słuchawki, dla Michała nie starczyło, zamknięto drzwi, na ekranie przed mikrofonem wyświetlono serial animowany o koszykarzach i wszyscy dookoła Michała zaczęli robić w rytm kozłowanej na ekranie piłki, więc Michał na wszelki wypadek też tam robił ha, od siebie tam kreatywnie jeszcze dodał aj, no i po 7 minutach po prostu było po wszystkim. Realizator po drugiej stronie szyby podziękował, 10 osób zaczęło wychodzić ze studia, Michał znowu znalazł się na recepcji, poluźnił sobie krawat, bo od tego tam kozłowania wyimaginowaną piłką trochę się zgrzał i podszedł jeszcze raz do recepcji. Przepraszam, bo ja tu powinienem był na początku powiedzieć, jestem umówiony. A tak, super, było super, proszę, tutaj umowa. A, ale tak od razu bez negocjacji? I na to pani z recepcji tam, my nie negocjujemy. Michał mi mówił, że to trochę zabrzmiało wtedy dla niego tak, my z terrorystami nie negocjujemy, no ale może to było tylko jego wyobraźnia. No tak, ale ja tutaj w sprawie pracy. Tak, świetnie, proszę tu podpisać. Więc Michał pochylił się nad umową, na której było napisane: gwarki do serialu animowanego, postać Koszykarz 7, dzisiejsza data Warszawa, kwota brutto 41 zł. I tak... To wszystko? Tak, wszystko, dziękujemy. Może pan jechać do domu. Ale, bo chodzi o to, że ja z Zakopanego i... Z Zakopanego aż pan jechał. To w takim razie bardzo dziękujemy. I już. Pani recepcjonistka odprowadziła Michała do drzwi, patrząc na niego jak na pojeba. Konkluzja? Początki w dubbingu nie są łatwe. Swoje trzeba wychodzić. I tak zaczyna się od gwarek. Powiedziałam, co to są gwarki? Gwarki to takie głosy tłumu. Zwróćcie uwagę, kiedy następnym razem będziecie oglądać film dubbingowany, ile tam jest takich właśnie okrzyków tłumu, wiwatów, pojedynczych słów, onomatopej. I to wszystko nagrywali Michałowie tego świata. I każdy z nas był kiedyś takim Michałem. Ja na przykład koncertowo zjebałam sprawę Michałowania, czyli gwarek. Bo jakiś czas temu zaprosiło mnie właśnie na gwarki studio Sonika, co ucieszyło mnie na tyle, żeby na te gwarki pojechać całe 2 kilometry rowerem, nie z Zakopanego na szczęście, tylko z Mokotowa, no bo to jest legendarne studio, zrobiło tam mnóstwo produkcji i bardzo chciałam się tam dostać. No i się dostałam. A razem ze mną do studia jakaś babka zaprosiła jeszcze 4 dziewczyny, strzeliła nam tam serię pytań, która umie płacz dziecka? A która umie gaworzenia? A która z was miałczy jak kot? A która ładnie się dusi? No i te 4 dziewczyny, które weszły ze mną do studia, odpowiadały jak karabin, że one wszystko tak, że one wszystko umieją. A ja zanim się zorientowałam, to nie zgłosiłam się do żadnego zadania. Zresztą sobie pomyślałam, że co ja będę rozmawiać z typiarą? Poczekam, aż reżyser przyjdzie, no to wtedy zacznę błyszczeć, nie ma głupich. No i one po kolei nagrywały te paniczne płacze, te demoniczne śmiechy, wrzaski, a ja spokojnie siedziałam sobie na kanapie zbierając siły na gwarki właściwe z właściwą osobą. Na koniec ta babka jeszcze zaprosiła nas wszystkie 5 do studia i poprosiła o okrzyki kibicowania na meczu. Gol! No i ja tutaj też się tam nie wysilałam, no bo nie chciałam sobie zawczasu zedrzeć głosu. No i co? No i koniec nagrania. Podpisałyśmy nasze umowy na gwarki, babeczka pożegnała się z nami zbiornie, instruując tam ściszonym głosem recepcjonistkę, żeby od tych bardziej się udzielających wzięła terminy na przyszły tydzień. Mnie nikt o terminy nie zapytał. I prosto z tego studia poszłam do mojej przyjaciółki. Opowiedziałam tę dziwną akcję w studio bez reżysera. Przy mojej relacji obecny był też jej mąż Damian. I jak już pozbierał się z podłogi ze śmiechu, zakomunikował mi, że tak oto dałam się nie poznać największej legendzie polskiego dubbingu, topowej reżyserce dubbingu w Polsce, pani Miriam Aleksandrowicz. No, a mówią, że to mężczyźni są szowinistami. Tyle przegrać. Pani Miriam, ja już się nauczyłam i gaworzyć, i płacz dziecka, także dajmy sobie drugą szansę. A propos drugich szans. Z dubbingiem to jest tak. Nie każdy się do tego nadaje. Jeśli chcesz spróbować, ale nie jesteś dzieckiem. Jeśli tam nie zacząłeś jako głos dziecięcy, ale wymyślisz sobie, że w wieku 30 lat chciałbyś spróbować w dubbingu, no to wprost ze studia odeślą cię do szkoły aktorskiej, bo dubbing to jest konkretna umiejętność aktorska. I nie pomoże tłumaczenie, że ale tam kumple przy wódeczce się śmieją, jak udaje szefa. To nie jest dubbing. To jest wódeczka. Z zasady do dubbingu nie zatrudnia się amatorów. I ja znam może jeden przykład. A i to nastolatki, która ostatecznie chce zdawać do szkoły aktorskiej. A jeśli jesteś aktorem, to też nie znaczy, że ci się należy. Prawda jest taka, że podczas kilku lat studiów na palcach jednej ręki mogę policzyć sytuacje, w których miałam styczność z mikrofonem i z nagrywaniem głosem. I właściwie tych sytuacji na palcach jednej ręki wyliczam jedną. I to tylko dlatego, że trafiliśmy na super profesora Krzysztofa Czyczota, który wtedy nagrał z nami słuchowisko, żeby nam pokazać, co to jest za praca i czym to się je i jak bardzo to się różni od wszystkiego, co robimy na scenie czy przed kamerą. A aktorzy niestety mają nieładną manierę bycia przekonanymi o swojej zajebistości. I ja to wiem, bo ja też czasami miewam tę manierę. I są przekonani, że skoro skończyli szkołę aktorską, to z dyplomem w ręku praca w dubbingu im się należy. A nie każdy ma predyspozycję, taka jest prawda. Bo może jak podchodzisz do reżysera na korytarzu w studio i mówisz: panie, ja do dubbingu przyszedłem, bo umiemy mówić i takim cienkim, cieniutkim głosem i takim grubym, grubaśnym, no i w ogóle to głosów ci u mnie dostatek. No to wtedy ci się wydaje, że ty umiesz w głosy i że to nic trudnego, ale jak przyjdzie co do czego i będziesz musiał prowadzić kilka albo kilkanaście postaci naraz, kontynuować je tygodniami, nagrywać codziennie inną, potem do tamtych wracać, ale cały czas pamiętać energię każdej z nich, no to się po prostu może okazać, że to nie na twoje nerwy. Bo generalnie większość tego nie potrafi i już. I jasne, że każdy gdzieś kiedyś zaczynał i każdy ma prawo do pomyłek. I ja sama jestem w pomyłkach świetna. Dzisiaj, jak byłam na dubbingu, to nagrywałam wszystko po 5 razy. To było straszne. Przepraszam, panie realizatorze. Ale jeśli przychodzisz pierwszy i trzeci i 10 raz do studia i każde zdanie nagrywasz po 15 razy, no to może odpuść. Bo po prostu nie ma co męczyć ani siebie, ani reżysera, ani realizatora. Zostaw to wszystko Damianowi, bo on wszystko zagra. Damian, ja cię tu komplementuję tylko dlatego, że pożyczyłeś mi dzisiaj ten super mikrofon. No dobra, czyli początki, pierwsze kroki, gwarki. A jak się ma sprawa z dubbingiem filmu animowanego kinowego? Ano tak, że reżyser, który gdzieś tam was zna, bo coś tam u niego nagraliście, na przykład te gwarki, i gdzieś tam mu się głosowo spodobaliście, to kiedy ma obsadzić kinową animację, zagaduje do kierownika produkcji i tam mówi: ty kierowniku produkcji, weź mi tu na główną rolę, zaproś tę, tę, tę i tę. No i ja wtedy dostaję telefon ze studia, że pojutrze mam casting do roli. I to jest oczywiście nieodpłatna przyjemność, bo to jest casting. Ja się zjawiam, reżyser puszcza mi fragmenty filmu, pokazuje mi tę postać, jej charakter i zabieramy się za 2-3 najbardziej dynamiczne, zróżnicowane sceny, które potem wysyłane są do produkcji oryginalnej za granicą, gdzie decydują, że mój głos po polsku brzmi tak, jakby oni sobie życzyli, czyli tam podobnie do ich oryginalnego pierwowzoru i w porozumieniu z reżyserem dostaję tę rolę. Potem następuje taki spoko moment, kiedy dzwoni do ciebie studio i mówi, że dostałaś tę rolę. To jest spoko. Ja swojego czasu nagrałam dubbing do tytułowej postaci w kinowej animacji Uprowadzona księżniczka. I praca nad filmem kinowym jest zupełnie inną pracą niż ta przy serialu animowanym dla telewizji. Na film pełnometrażowy jest więcej czasu, można się dłużej pozastanawiać nad postacią, podopieszczać sceny, szukać jej kolorów, a przy pracy nad serialem jest dokładnie tak jak przy pracy nad serialem, czyli liczy się spryt i lotność aktora, kto szybciej łapie, ten lepszy. I już. Jak nagrywałam swoją postać do serialu Lego Ninjago, to dobry dzień w studio miałam wtedy, kiedy z sekundowym opóźnieniem od razu na żywo nagrywałam polskie dialogi, kiedy w słuchawce leciał mi angielski oryginał, a na ekranie migała postać i tam co robi, w jakim jest nastroju i w jakiej temperaturze. Możecie spróbować. Włączcie sobie jakąkolwiek bajkę w oryginale z polskimi napisami i jednocześnie ją oglądając i jej słuchając, interpretujcie ją na żywo, tak żeby zgadzały się emocje i temperament. Tak robią najlepsi w zawodzie. Tak robi Damian. Dzięki za mikrofon, Damian. I jeszcze o jednym dubbingu warto wspomnieć. O dubbingowaniu gier komputerowych. Wideo na konsolę. Na playaka. O ile serial czy film można sobie tam wedle uznania dubbingować na siedząco, czy tam jeśli ktoś woli, to na stojąco, ale to już zależy od aktora, o tyle grę komputerową, jak się dubbinguje, to w pełnym wachlarzu emocji. Zmęczenia, zasapania, okrzyków, wrzasków, jęków. Ja jak nagrywałam dubbing do polskiej wersji Battlefield 5, to przed pierwszymi nagraniami dostałam SMS-a, że proszę przyjść do studia w stroju sportowym z butelką wody i ręcznikiem. I ja miałam takie, what? Niby po co? Słuchajcie, jak wychodziłam, to wychodziłam zlana potem jak z najbardziej hardkorowej siłowni. Pilates, fitness, bieganie i rowerki to przy tym cicha msza żałobna. Ja chyba tam schudłam z 2 kilo po tamtych sesjach i żałowałam, że zamiast stroju sportowego nie wzięłam kąpielowego. Wpiszcie sobie Battlefield 5 dubbing w YouTube, to wam wyskoczy wideorelacja wydawcy gry. Spotykaliśmy się w hali, mikrofony podpinali nam na opaskach do czoła, no i jechaliśmy z tym koksem. Ręcznik po 3-godzinnej sesji był do wyrzymania. Wszystko tam było. Ciężarki, gumy, jakieś skakanki, kije do zamachów, piłki, siłowanie, przeciąganie liny. No wiecie, robiliśmy cuda, żeby oddać rzeczywistość wojennego pola walki. Bo skoro z roku na rok gry mają coraz lepszą grafikę i coraz lepszy dźwięk, no to robi się coraz lepszy dubbing. I nie ma siedzenia, skoro twoja postać ucieka przed serią z karabinu. Walczysz o życie, to biegniesz ile sił w nogach. Ja zakwasy po tej robocie miałam z dobry tydzień. I życzę sobie i swojej branży, żeby do każdej produkcji studia nagraniowe podchodziły z takim rozmachem, bo to było coś. A na koniec odchamialna końcówka, zwana dla niepoznaki kulturalną. Dziś w kulturalnej końcówce o książce Mariusza Szczygła Gotland, bo jutro wyjeżdżam do Pragi i to jest w temacie. Tak generalnie to jest zbiór reportaży o Czechach, a tak w szczególe na przykład historia pewnego rzeźbiarza, autora największego pomnika Stalina na świecie, który w przeddzień odsłonięcia swojego dzieła postanawia się zabić. I dlaczego? Albo opowieść o producencie obuwia, Tomasie Bata i o tym, jak zbudował kontrolowane przez siebie miasto na długo przed tym, zanim pisarze zaczęli o tym fantazjować. Od kiedy kilka lat temu przeczytałam tę książkę, średnio raz w miesiącu myślę sobie i o tym rzeźbiarzu, i o Bacie, i o tamtych bohaterach. No i cześć! Mówiła do Was anonimowa aktorka.